W Radio Rodzina w audycji Dziś w Kościele witam Marię Luft, pochodzącą z Niemiec, z Bremy, badaczkę i redaktorkę naukową specjalizującą się w historii zagłady Żydów oraz w badaniach nad pamięcią kulturową, która wspólnie z doktorem Timem Buchenem z Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie współredagowała tom Breslau-Wrocław 1933-1949. Ta praca powstała we współpracy z Zakładem Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
Dzień dobry, bardzo dziękuję, że mogę być tutaj.
Chcemy porozmawiać o bardzo ważnym temacie, który, tak jak zauważamy już przez wiele lat, był, no właśnie, jak to powiedzieć, czy zapomniany, czy niechciany?
Raczej zapomniany, myślę. Może jest mieszanka, ale raczej tak.
Zatem co było dla pani najważniejszym powodem, by zająć się tak zaniedbanym obszarem jak topografia zagłady Żydów we Wrocławiu? Dlaczego pojawił się ten temat i dlaczego on jest właśnie w tych latach realizowany?
Ja myślę, że po pierwsze wtedy dopiero było możliwe po tak zwanej zimnej wojnie i tych wszystkich z tym związanymi sprawami. Po stronie niemieckiej, tak w stronie polskiej, zająć się właśnie po prostu historią lokalnych Żydów, którzy tutaj mieszkali, czyli w tym czasie, do 1945 roku, przede wszystkim niemieckich Żydów, choć tu 10% też było część tej gminy polskich Żydów, trzeba też powiedzieć. I dlaczego? Dlaczego to było tak? Przed tym projektem był inny projekt, jak to często bywa, i to był film dokumentalny Jesteśmy Żydami z Breslau. I w związku z tym filmem, którym ja byłam inicjatorką tego filmu dokumentalnego, przyjechali świadkowie po prostu. I te rozmowy były takie wrażenie dla mnie. Pamiętam na przykład, jak Wolfgang Nossen, który był przewodniczącym gminy żydowskiej w Erfurcie później, no już w zaawansowanym wieku, że on mówił o getcie, o ulicy żydowskiej we Wrocławiu. I ja nigdy nie słyszałam o czymś takim, że getto we Wrocławiu, nie mogłam wierzyć. I dlatego myślałam, że chyba tam sporo rzeczy jeszcze niebadanych i trzeba się zająć tym po prostu. I to jakoś początek w tych rozmowach właśnie ze świadkami.
Świadkowie stali się taką inspiracją i zachętą do tego, żeby zająć się tym tematem. Oni wtedy byli dziećmi i pamiętali Wrocław z okresu swojego właśnie dzieciństwa. Wybraliście topografię jako taki podstawowy klucz do tego, żeby powrócić do historii Żydów, ich obecności, ich działalności tutaj we Wrocławiu. Dlaczego taki klucz? Dlaczego topografia?
To, no, po pierwsze, są po prostu ślady, które można zobaczyć, czyli to jest jakiś most dla ludzi dzisiaj, żeby do tego połączyć się. I właśnie ze świadkami jest taki problem, że kiedy film dokumentalny powstał, to już 10 lat temu, mieliśmy premierę w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, ale właśnie prawie 10 lat temu, i wtedy już mówiło się, że ostatni świadkowie, czyli wtedy, w tym czasie mieli około 90 lat i teraz jedna właśnie pani skończyła jeszcze 100 lat i umarła w tym roku, ale bardzo, bardzo w wysokim wieku była, i oni po prostu, jasne było, że niewiecznie będzie więcej świadków po prostu. I właśnie teza jest taka, też w badaniach w Wiedniu na przykład, w innych miastach, że historie tych doświadczenia tych ludzi się powiązają z miejscem, gdzie żyli. Czyli te miejsca przenoszą jakoś historię tych ludzi. I można po prostu, kiedy zwiedza się takie miejsce, można wspominać właśnie o tym, kto tam żył, jak tam żyli i jak to było. I dlatego miejsca są ważne.
Miejsca są bardzo ważne i to, co na tych miejscach jest, również wiele mówi. Wskazuje na majętność danego człowieka, wskazuje na jego profesję, na to, czym się zajmował, jaką miał pozycję społeczną, czy rzeczywiście, odkrywając te miejsca, punkty, budynki na mapie Wrocławia, dowiadujecie się bardzo wiele?
Tak, jasne. Przede wszystkim jest tak, że na przykład zawsze myśli się o, jeśli mówi się o Żydach z Breslau, kojarzy się z ulicą Włodkowica, Wallstraße wtedy. Ale tak wcale nie było. Na przykład okazało się, że w 1939 roku, czyli już po różnych innych ustawowych sprawach, po aryzacji majątków. W 1939 roku jeszcze było prawie 300 domów
żydowskich,
właścicielami żydowskimi. Czyli oczywiście na tej jednej ulicy, tylko w całym mieście. I my chcemy pokazać właśnie z naszą pracą, jak to wszystko coraz bardziej się skoncentrowało właśnie, że to pomniejszało to wszystko. I tak, dokładnie, o to chodziło też, że Żydzi mieli być niewidoczni, mieli zniknąć.
Bo przede wszystkim tak, no, ta praca wasza obejmuje okres od 1933 roku do 1949. To jest też bardzo ciekawe, że przekraczamy próg II wojny światowej, zakończenia i jesteście obecni w tej powojennej historii Żydów, ale właśnie pokazujecie to, co z nimi się tutaj działo we Wrocławiu. Tak jak mówią specjaliści, wtedy było od 23 do 25 tysięcy Żydów we Wrocławiu. I patrząc na historię Wrocławia, dopiero 1810 rok jest takim początkiem, kiedy Żydzi mogą swobodnie gdzieś tutaj prosperować, bo wcześniej, tak jak wiemy, nie było tej wolności. No i właśnie to, co istotne, co jest takiego charakterystycznego w tych latach? Tak jak wiemy, Hitler dochodzi do władzy, system nazistowski marginalizuje mocno naród żydowski, a Wrocław zachowuje się podobnie jak inne miasta niemieckie czy europejskie, czy ma jakąś alternatywę. Tak jak wiemy, Wrocław to skupisko, trzecie skupisko co do wielkości, ilości Żydów wtedy w Niemczech, po Berlinie, po Frankfurcie, Wrocław był na trzecim miejscu. Jak to wyglądało we Wrocławiu? Jak ówczesne władze nazistowskie traktowały Żydów?
Wrocław został bardzo mocną siedzibą nazistów, trzeba powiedzieć. Czyli to było tutaj niełatwo. I problem akurat właśnie, że ta gmina była ta co do wielkości trzecia w Niemczech w tym czasie, po Berlinie i Frankfurcie. Tym bardziej jest to potrzebne, te sprawy jakoś badać. I Gestapo tutaj był bardzo, czyli policja ostra, wszędzie na pewno, ale Wrocław, trzeba powiedzieć, że stąd w sumie ponad 7 tysięcy ludzi zostali deportowani.
Część wyjechało w tym czasie?
W ogóle, to znaczy z tej ludności z czasu międzywojennego, mniej więcej udało się połowę wyemigrować, uciec. A ci, którzy tutaj zostali, w sumie zostali ofiarami. To trzeba powiedzieć. I to jest też, jeszcze może na to chyba dodać, to jest jeszcze ważne. Są ludzie bardzo, bardzo znani, na przykład historyk Fritz Stern albo Walter Laqueur, też historykiem i doradcą polityków amerykańskich przez bardzo długie lata. Oni urodzili się we Wrocławiu, ale oni wyjechali jeszcze przed wojną. I w tej naszej książce chodzi o tych ludziach, którzy tu żyli w czasie wojny. To jest jeszcze inna sprawa i to właśnie...
Sporo było takich ludzi?
No, te 7 tysięcy, powiedzmy, do pewnego momentu i w końcu bardzo mało. Tu chodziło o różnicę prawną w sumie, bo do 1943 trwały te duże deportacje. Jest na przykład na dziedzińcu synagogi pod Białym Bocianem jest taka tablica pamiątkowa, że ostatnia duża deportacja w 1943 roku, koniec gminy. A jeszcze były ludzie, Żydzi, ale Żydzi, którzy żyli na przykład w małżeństwie partnerem katolickim, ewangelickim, czyli nie Żydem, i oni w ideologii nazistów liczyli się jako małżeństwo mieszane, tak zwane, i dzieci, mischlinge też, mieszane dzieci. I oni zostali prawnie inaczej traktowani, co uratowało tych ludzi. I to nie było dużo, ale oni przeżyli i właśnie Wolfgang Nossen, o którym już mówiłem, ten, który później w Erfurcie był, bardzo długie lata w Izraelu też mieszkał. On z rodziną tu przeżył całą wojnę. I o tym bardzo mało w sumie wiemy. Też twierdzę Breslau. I oni mieli wtedy tak samo jak przedtem, wszyscy inni też mieli mieszkać w pewnych domach określonych przez miasto i partię i tak dalej, tak zwane Judenhäuser. I oni dalej po tych ostatnich deportacjach też musieli tam mieszkać. I to właściwie mieszkali tam i każdy wiedział, że tam można ukraść, można ich zamordować, można wszystko. Oni po prostu już nie podlegali normalnym prawom.
W tej publikacji przekraczacie tradycyjne cezury czasowe. Wojna nie kończy się w 1945 roku dla Żydów, ale we Wrocławiu jest im po wojnie również trudno i ciężko.
No tak, nawet Wrocław po wojnie został bardzo dużym skupiskiem Żydów tych z Kresów, którzy przeżyli i wyjechali z Kresów, wtedy często na Dolny Śląsk i też do Wrocławia, ale też właśnie było, nie wiadomo, te liczby są trudne, ale powiedzmy 1000-2000 mniej więcej w tych okresach ludzi niemieckiego pochodzenia jeszcze, czyli ci, którzy tu jakoś ukryli się, przeżyli wojnę w mieście, albo też ludzie, którzy z obozów wtedy przyjechali do Wrocławia, niemieccy Żydzi. I przez chyba do września 1945 pierwszy komitet żydowski był mieszany, polsko-niemiecki nawet. I potem się to skończyło po prostu, bo niemieccy Żydzi zostali za czasów nazistów prześladowani jako Żydzi, a w czasach po wojnie sowieckich, potem polskich, to zostali traktowani jako Niemcy po prostu. Czyli mieli wyjechać i tak się stało w sumie, że w 1946 ostatnie chyba dwa pociągi duże wyjechali, tak ale jak inni Niemcy też.
Ale wy w tej pracy sięgacie aż 1949 roku.
Tak jest, tak.
Co się działo w tych latach?
No po pierwsze trzeba powiedzieć, że wojna się nie skończyła pewnego dnia. To znaczy oczywiście są takie wydarzenia, ale dla ludzi i zanim się zmiana konała, to trwało. To nie jest tylko taki moment. I właśnie ci niemieccy Żydzi też tutaj byli jeszcze jeden może rok, inny rok i pół i tak dalej. To różnie po prostu. I poza tym w książce też chodzi o to patrzeć na to z dystansu, czyli jak to zostało traktowane. Na przykład była w 1948 była ta słynna wystawa ziem odzyskanych. I Żydzi tutejsi, lokalni, mieli mieć pawilon własny. Wszystko było planowane, była skulptura, wszystko było zrobione, że taka rzeźba, ale tak wszystkie makieta zrobione i już zaczęli to budować i w końcu chyba ze strony partii nie chcieli, żeby tak coś takiego było. Oni musieli zrezygnować z tego, ale też właśnie już patrzymy na to i patrzymy też na to, jak Żydzi, na przykład malarze żydowscy pokazali Holokaust lub Shoah w swoich obrazach. Czyli jak z dystansu patrzy się na ten temat.
No i właśnie w tej publikacji, którą mam przyjemność mieć w swoich rękach, bardzo obszerna publikacja, na okładce znajduje się obraz wrocławskiej synagogi, namalowany przez Lewa Sterna. Chcę zapytać, jakie znaczenie ma dla pani symboliczne odzwierciedlenie synagogi w jego obrazie, ale także dlaczego jest ten obraz na tej publikacji?
Tak, obraz wisi, nie wiem czy w tej chwili, ale ja tak znalazłam ten obraz w klatce starej synagogi pod Białym Bocianem i Lew Stern namalował to w 2013 roku i dla mnie było to takie fantastyczny taki obraz, który pokazuje dokładnie co robimy, czyli chodzi o symboliczną stratę po prostu, czyli ta synagoga, która była po berlińskiej synagodze, druga taka wielka synagoga w Niemczech, już jej nie ma, bo obraz pokazuje, jest w dwóch częściach, na górze jest ciemno, nie czarno zupełnie, może troszkę niebieski, taki, ale czarno i to ma być, pokazać, że już wszystko spalone, Holokaust. I na dole właśnie widzi się woda fosy miejskiej i tam się jakby zwierciadle pokazuje się silueta synagogi. I właśnie tej bardzo ważnej, imponującej synagogi w bardzo ważnym, reprezentatywnym miejscu też we Wrocławiu. I właśnie o to chodziło nazistom chyba, żeby zniszczyć to, żeby pokazać, że już tego nie ma. I tu w Łodzi akurat jeszcze no, ostatnia pamięć właściwie tej synagogi, no, w końcu staramy się no, upamiętnąć tych ludzi, tej gminy no, i ich historii. I dlatego jest ważne. I poza tym, jeszcze mogę dodać, że akurat taki malarz, to świetna sprawa, bo Lew Stern przyjechał do Wrocławia, nie urodził się tu, ale przyjechał z rodzicami z Kresów, jako 3-letni chłopiec i on no, po prostu jako dziecko bawił się na gruzach tego miasta. I potem w latach 50. rodzina wyjechała do Izraela i on spędził tam całe życie zawodowe, był architektem i wrócił, o ile dobrze pamiętam, w 87. I odtąd żyje znowu we Wrocławiu i jest malarzem i to jakoś super pasuje.
Super pasuje i pięknie, pięknie wygląda. Dla kogo jest ta książka? Dla kogo ją przeznaczacie, szczególnie, tak jak wiemy, na razie w języku niemieckim, ale są czynione starania, aby była przetłumaczona na język polski. Bogata publikacja także w obrazy, w mapy, w zdjęcia, no i przede wszystkim w treść. Dla kogo ta książka, komu ją dedykujecie, dla kogo ona, czy do kogo ona powinna przede wszystkim trafiać?
No, dedykacja jest ludziom stąd, właśnie tym no, na pamięć tej gminy. A poza tym to jest dokumentacja w pierwszym miejscu dla naukowców, myślę, to są naukowe teksty, ale nie tylko, oczywiście. Staraliśmy się pisać każdy artykuł, każdy temat poruszać odrębnie, czyli nie trzeba całą książkę czytać, można się skoncentrować na w historii, na przykład radia też jest w tym, radio Schlesische Funkstunde na przykład, albo no, bardzo różne aspekty z różnych, ze świata sztuki, domy dla starych ludzi. Mamy tematy bardzo, bardzo różne, a mamy nadzieję, że właśnie uda nam się polską wersję opublikować, bo myślę, że dla ludzi we Wrocławiu i w ogóle w Polsce też na pewno jest ciekawe no, dowiedzieć się troszkę więcej na temat historii właśnie no, tego regionu, w którym mieszkają dzisiaj.
Czy ta publikacja i ta książka jest dla was zachętą do tego, żeby zrobić kolejny krok? Może otworzyły się jakieś kolejne drzwi, które za którymi kryją się ciekawe i ważne historie.
Z pewnością. I to już w różnych dziedzinach. To są różne prace naukowe, które powstały. No właśnie w ramach tej, dalsze projekty, w ramach tego projektu. A są też inne inicjatywy. Na przykład jest jedna autorka, która akurat we Wrocławiu założyła fundację Urban Memory Foundation i ona się opiekuje historią przede wszystkim tego najstarszego cmentarza żydowskiego obok dworca głównego przy ulicy Gwarnej. I właśnie to jest inicjatywa taka, która no, rozwija się i ma inne jeszcze, już nie naukowe, tylko aspekty i zachęca do, no, do współpracy też.
Tak właśnie, chcielibyśmy przeczytać tę książkę w języku polskim. Jak można wesprzeć ten projekt? Jak można wam pomóc? Czy kto może wam pomóc? Kogo powinniśmy o to poprosić?
To jest bardzo dobre pytanie. Nie, my szukamy w tej chwili funduszy właściwie. My szukamy fundacji, bo po pierwsze trzeba przetłumaczyć książkę. Trzeba powiedzieć, że jest większość artykułów jest po niemiecku, ale 5 tekstów też mamy po angielsku. Czyli to wszystko trzeba na język polski przyłożyć, a poza tym trzeba drukować książkę. I wszystko razem mniej więcej na to wygląda w tej chwili. Będzie kosztowało 36 tysięcy euro i
I miejmy nadzieję, że się znajdzie ktoś, kto pomoże.
Szukamy w Niemczech, szukamy w Polsce, wszędzie, w Polsce chętnie.
Te ślady historii, które we Wrocławiu są, te budynki, trzeba powiedzieć, pozostały i one są, nie wiem, czy powiem dobrze, ale żywymi świadkami, choć to budynek, natura martwa, ale to jest żywy świadek tego, że ktoś zaprojektował ten budynek, wymyślił i realizował w nim swoje życiowe cele, pasje także i zamiary. Dlatego warto te ślady zachować i warto o nich wiedzieć więcej. Tak często chodzimy ulicami Wrocławia i nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, do kogo należał ten budynek, co w nim się mieściło. Ta publikacja na pewno by nam pozwoliła lepiej żyć.
Tak, i mamy, to też może pomaga właśnie odnaleźć te miejsca, mamy mapę, robiliśmy własną mapę historyczną z jednej strony, bo to, co chcieliśmy pokazać, za to nie było odpowiedniej mapy, bo w latach 30., od których chodzi ja tu w tym temacie, w latach 30. już zaczęto wykreślić żydowskie miejsca. Czyli żeby pokazać te miejsca, trzeba było konstruować mapę.
No tak jak duża synagoga została zburzona.
Zburzona, ale wcześniej też po prostu pewny cmentarz już nieoznaczony albo... I tak różne rzeczy już po prostu znikły z map. I jesteśmy grupą bardzo międzynarodową, ale też interdyscyplinarną i też był jeden geograf i on nam skonstruował naszą mapę do naszych potrzeb historyczną, a nad tą mapę położył też dzisiejszą mapę Google Maps, czyli można dzisiaj, niestety jest to tylko w internecie, bo nie da się drukować, to bardzo ogromna wielkość tej mapy, ale jest w internecie, jest i można właśnie orientować się według adresu dzisiejszego i znaleźć to miejsce.
Ten budynek, czy to miejsce właśnie. Tak. Powiedzmy jeszcze, że na kanale YouTube znajduje się film, który również dotyka tej problematyki, który zrealizowaliście. Można go oglądać w każdej chwili.
Za darmo 11 minut.
11 minut, ale ciekawe wypowiedzi właśnie świadków, osób, które są pochodzenia żydowskiego, które mieszkały we Wrocławiu i także swoistego rodzaju zapowiedź tego, jak ogromne bogactwo kryje się w naszym mieście.
No i ten filmik powstał jeszcze w Dreźnie przy tej katedrze, z którą realizowaliśmy projekt. Kolega, z którą to właśnie książką wydałam, Tim Buchen, akurat jest po projekcie w Dreźnie, teraz jest na Uniwersytecie we Wrocławiu, na judaistyce. Jeśli ktoś jest zainteresowany, też może się zwracać do niego, Tim Buchen.
Tak więc wiemy, do kogo się zwracać, wiemy, co się urodziło, co powstało. Breslau 1933-1949, studia nad topografią w okresie SOAH we Wrocławiu. Bardzo ciekawa publikacja i o niej opowiadała nam Maria Luft, pochodząca z Niemiec badaczka, redaktorka naukowa specjalizująca się w historii zagłady Żydów oraz w badaniach nad pamięcią kulturową. Bardzo dziękuję za tą pracę i za to spotkanie, za tą ciekawą opowieść.
Serdecznie dziękuję za uwagę i za zaproszenie oczywiście. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.